Jako tak zwani ewangelicznie wierzący słusznie podkreślamy znaczenie Ewangelii, podkreślamy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, a nie z tego, żebyśmy my przestrzegali przykazań po to, żeby zasłużyć. I to jest szczególnie ważne, bo wielu ludzi dookoła nas tak właśnie myśli, że trzeba jakoś zapracować na swoje zbawienie. Oczywiście wiemy, że to nie ma nic wspólnego z Ewangelią, ale myślę, że dobrze możemy zrozumieć, skąd takie przekonania mogą się brać. Nawet teraz, kiedy jesteśmy w liście do Galacjan, to przychodziliśmy przez fragmenty, które mówiły o tym, że jeżeli ktoś wypełni prawo, to przez nie będzie żył. Takie fragmenty są w Biblii, w Starym Testamencie. Bóg dał swoje prawo, dał wiele przykazań, w tym 10 takich na kamiennych tablicach, które sam wypisał, więc to pokazuje, że to było coś ważnego, jest coś ważnego. I to było coś ważnego nie tylko dla Żydów, bo nawet tam, gdzie w historii Kościoła, w historii chrześcijaństwa, w różnych krajach, gdzie chrześcijaństwo miało wpływ na społeczeństwo, to dekalog jednak miał ważną rolę, odgrywał ważną rolę. Może dzisiaj tego nie widzimy tak dobrze, ale były takie wieki, takie czasy, w których w szkołach, w urzędach, w sądach dekalog gdzieś wisiał jako taki ważny wyznacznik tego, co jest dobre, co jest złe, co ma wpływ także na prawo, które było ustanawiane. Ale może nawet my uczyliśmy się od dziecka na lekcji religii, właśnie przykazań, tych, tamtych, różnych przykazań po to, żeby właśnie, tak w moim małym umyśle dziecięcym to wyglądało, żeby właśnie móc zasłużyć na życie wieczne z Bogiem. Więc stąd myślę, że może wydawać się wielu ludziom, że to jest istotą chrześcijaństwa. I żeby to odczarować, musimy spojrzeć i zrozumieć, jaki był prawdziwy cel prawa. Po co Bóg dał w ogóle ludziom przykazania. I zobaczymy to w kolejnym fragmencie z Galacjan, 3 rozdział od 19 do 29 wersetu. List do Galacjan, 3 rozdział od 19 do 29 wersetu. Właśnie od takiego pytania zaczyna się ten fragment. Werset 19. Po co więc prawo? Zostało to dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość oczywiście byłaby sprawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byli się poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę Chrystusa Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. To jest taki rozdział, w którym Paweł odpowiada na różne pytania w temacie usprawiedliwienia z wiary i może nam się to wydawać wręcz takie drobiazgowe, takie wchodzenie w takie bardzo drobiazgowe, takie drobne szczegóły, albo nawet możemy powiedzieć, no przecież wiemy, że o to chodzi, że chodzi o to, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary, więc po co tyle razy to powtarzać, Pawle? Ale widzimy, że Paweł nie napisał tylko dwóch zdań w tym temacie, napisał trochę więcej. Więc wydaje się, że to jest ważne, to było ważne dla Kościoła wtedy, to jest myślę, że ważne dla Kościoła i dzisiaj, bo potrzebujemy się ugruntować w tych prawdach. Potrzebujemy rozumieć, jakie właśnie jest miejsce prawa w historii czy w planie zbawienia. Bo jeżeli tego nie do końca rozumiemy, to możemy być podatni na ludzi, którzy próbują nas omamić, którzy próbują zwrócić nas do jakichś starotestamentowych praktyk. Może kojarzycie różne takie środowiska, nawet w kościołach ewangelikalnych, które próbują w jakiś sposób wracać do judaizmu, takich do świąt, które były obchodzone, traktując to jako coś bardzo ważnego dla nich, także dzisiaj. Albo nawet bez takich żydowskich praktyk, po prostu poleganie na posłuszeństwie prawu. Takie odejście właśnie od Ewangelii w kierunku posłuszeństwa i poleganie na swoim posłuszeństwie wobec prawa. I tydzień temu patrzyliśmy na prawo bardziej negatywnie. Paweł tam mówił o tym, że prawo nie może nikogo usprawiedliwić. że wręcz poleganie na prawie ściąga przekleństwo na tych, którzy tak robią i że wyklucza się poleganie na prawie z poleganiem na obietnicy. No i w takim razie można zapytać, to po co jest to całe prawo? Czy jest z tego prawa jakiś pożytek? To jest właśnie pytanie, które tutaj stawia i odpowiada na nie Paweł. Bo prawo miało i wciąż ma swoją rolę do odegrania. To nie jest główna rola pierwszoplanowa, to jest rola taka podrzędna, służebna. Ważniejsza jest obietnica, Boże obietnice, ale tak prawo jak i obietnica, one wspólnie mają jeden cel. Bóg zamierzył i jedno, i drugie, i swoje obietnice, i także przekazania, żeby to prowadzić ludzi do usprawiedliwienia z wiary. I to widzimy tutaj, zaczynając od dwóch pytań. Czym jest prawo i czy prawo jest przeciwne obietnicom? To od 19 do 22 wersetu. A potem Paweł mówi, kim byliśmy pod prawem i kim jesteśmy w Chrystusie. I ten fragment pokaże nam, że prawo jest ważne i potrzebne i pokaże nam, jak korzystać z tego, po co prawo zostało ustanowione. I myślę, że pytania, które tutaj Paweł stawia, one nasuwają się same po tym, co on wcześniej napisał, kiedy pisał o tym, że obietnica jest ważniejsza, że prawo nie znosi ani nie dodaje niczego do obietnicy. No i w tym miejscu aż prosi się zapytać, no właśnie, po co Bóg w takim razie dawał swoje prawo? Myślę, że bywa tak czasem, że nie wiemy, co do czegoś służy. Myślę, że mamy takie urządzenia, nawet których korzystamy stale, ale może nie znamy wszystkich ich funkcji. Może ograniczamy się do pewnych z nich. Na przykład robimy pranie i zawsze ten sam program wybieramy. A reszta przycisków, no nie bardzo wiemy, do czego w ogóle służą. Albo nawet w ludzkim ciele. Ludzkość przez lata próbowała odkryć, do czego służą różne elementy, organy naszego ciała. Według tych, którzy uważają, że człowiek powstał w wyniku ewolucji, są pewne elementy w ciele, które są pozostałością po przodkach, a dzisiaj nam są niepotrzebne może. Tak przez lata uważano o wyrostku tabaczkowym czy o kości ogonowej, że to jakaś pozostałość. W sumie nie wiadomo do końca, po co dzisiaj nam jest to potrzebne. I może tak podobnie niektórzy podchodzą do prawa, że może kiedyś było potrzebne, ale dzisiaj to jakaś pozostałość po przodkach. Skoro Ewangelia mówi o tym, że jest z łaski, że jest z wiary, no to czy prawo do czegoś jest potrzebne? I Paweł odpowiada, że prawo zostało dodane z powodu przestępstw. Tylko pytanie, o co chodzi? Myślę, że pomoże nam tutaj list do Rzymian, bo Paweł też kilka razy używa podobnych zdań. W Rzymian 3:20 napisał takie słowa. Przez prawo jest poznanie grzechu. Czyli chodzi o to, że prawo ujawnia grzeszność człowieka. Przykazania ukazują naszą winę. Przed nadaniem prawa też był grzech, ludzie grzeszyli, ale prawo zadziałało jak światło, które tak pozwala zobaczyć, co jest dobre, a co jest złe. To trochę tak jak w mieszkaniach mamy takie zakamarki, gdzie wiemy, że jest brudno pewnie, ale dopóki tego nie naświetlimy jakąś latarką albo nie odsuniemy szafy, no to dopiero wtedy widzimy, jak bardzo brudno tam jest. Może nawet, jak to zrobimy, nawet nikt nie widzi, ale my sami przed sobą jesteśmy trochę zawstydzeni, że tak brudno mamy w domu, więc trzeba coś z tym zrobić. To trochę tak jak z prawem. Ono pokazuje właśnie tak dobitnie, że ten grzech, o którym mieliśmy może świadomość, że on jest czymś bardzo złym. Czy inne miejsce w liście do Rzymian, 4:15. Gdzie nie ma prawa, nie ma przestępstwa. Czyli nadanie prawa pozwoliło nazwać rzeczy po imieniu. Pozwoliło zdefiniować, co jest grzechem. I dlatego grzech, który był obecny, staje się przestępstwem. Czyli Bóg dał prawo i to sprawiło, że pokazało, że grzech jest buntem wobec Boga. Nikt teraz nie może powiedzieć, nie wiedziałem. Bóg objawił to, co jest dobre, a co jest złe. I prawo pokazało także, że nikt nie osiągnie sprawiedliwości w taki sposób, pokazując, że my potrzebujemy Zbawiciela. Dlatego jak czytamy, zostało dane do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, czyli do czasu przyjścia Jezusa. I to z kolei pokazuje, że prawo było tymczasowe, miało być tymczasowe. Bo nawet to, że wcześniej Bóg dał swoje prawo już po tym, długo po tym, jak dał obietnicę, to pokazuje, że nie było od początku. No i miała swoje zadanie do czasu przyjścia Jezusa. Jeszcze za chwilę zobaczymy, co to dokładnie oznaczało, ale tutaj widać po tym, że no miało być tymczasowe. Nie było od zawsze i nie jest, nie spełnia swojego zadania przez cały czas takiego samego. I ma też mniejsze znaczenie od obietnic Bożych przez sposób, w jaki zostało przekazane. Tutaj Paweł pisze, że ono było dane przez aniołów do rąk pośrednika. Tego nie widzimy dokładnie w Starym Testamencie, kiedy widzimy nadanie prawa, ale Nowy Testament nam ukazuje, że rzeczywiście aniołowie byli zaangażowani jakoś w przekazanie tego prawa. Szczepan w Dziejach Apostolskich dwa razy o tym wspomniał, że właśnie Mojżesz był pośrednikiem między aniołem a Izraelitami i że aniołowie przekazali prawo ludziom. Więc między Bogiem a ludźmi byli jeszcze aniołowie i Mojżesz. To nie było bezpośrednie przekazanie prawa. Inaczej było w przymierzu z Abrahamem. Tam nie było żadnego pośrednika. I to jest to, o czym mówi ten trochę tajemniczy werset z 20, który tak też różnie jest tłumaczony, może niedokładnie wiadomo z samego tego wersetu, o co chodzi. No ale jeden z przekładów mówi, że pośrednika nie ma tam, gdzie chodzi o jednego. No myślę, że właśnie chodzi o to, że Bóg zawarł sam przymierze z Abrahamem. I tutaj jest przewaga tego przymierza nad przymierzem mojżeszowym. Że tutaj bezpośrednio, a tam przez pośredników Bóg postąpił. Co nie znaczy, że prawo i nadanie prawa było nieważne. Tam, jak widzieliśmy, czy czytaliśmy opisy, to tam się działo bardzo wiele. Były błyskawice, był go strąby, był obłok, ogień, dym. Góra się trzęsła, więc to było poważne wydarzenie. Ale mimo tego przymierze z Abrahamem miało większą rangę, bo Bóg zawarł je osobiście. Myślę, że możemy to znać nawet z miejsca pracy. Jak szef robi coś sam, to pokazuje, że to jest ważne zadanie. Albo jak prezydent miasta pokazuje się na jakimś wydarzeniu. Bo wiecie, czasem wysyła swoich zastępców, jakichś naczelników, ale jak sam prezydent stawia się na jakimś wydarzeniu, to jest ważna uroczystość. To pokazuje rangę tego wydarzenia. I oczywiście Bóg też był obecny, kiedy dawał prawo Mojżeszowi, ale jednak Paweł podkreśla, że działo się to przez pośredników, przez aniołów i Mojżesza. I dalej widzimy drugie pytanie, 21 werset. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa. I to pytanie wynika z tego, że poleganie na prawie właśnie wyklucza się z poleganiem na obietnicy i dlatego, że Paweł opisał wyższość obietnicy nad prawem, więc czy w takim razie prawo i obietnica są sprzeczne? W żadnym razie. Nie daj Boże. Tutaj jest takie słowo, takie najmocniejsze zaprzeczenie z języka greckiego użyte. Paweł bardzo wyraźnie podkreśla, że nie, absolutnie nie. Że prawo i obietnica nie mają jakiegoś sprzecznego celu. No bo jakby mogło być sprzeczny cel, skoro obie pochodzą od Boga, oba pochodzą od Boga. Bóg dał obietnicę i Bóg dał prawo. Bóg nie może sobie zaprzeczyć. Więc te rzeczy muszą być w harmonii. I są w harmonii. Prawo pokazuje grzech, upokarza człowieka, a przez to pozwala zobaczyć, że potrzebujemy oprzeć się na obietnicy. Ale prawo nie może zrobić tego, co może zrobić Bóg. W sensie nie ma mocy, żeby nas ożywić. Gdyby mogło to zrobić, jak czytamy, to sprawiedliwość faktycznie byłaby sprawa. No ale to tak jakby liczyć, że badanie krwi pomoże nam naprawić nasze zdrowie. Jak badamy krew, robimy jakieś badania, to po to, żeby zobaczyć, czy ewentualnie coś jest źle, coś jest nie tak, a nie po to, żeby siebie uleczyć. Dopiero dostajemy informację, z którą coś możemy zrobić. Pójść do lekarza, żeby on nas uleczył. Podobnie jest z prawem. Ono pokazuje, że coś jest nie tak i teraz trzeba się zwrócić do lekarza, do Boga, po Jego łaskę. To pokazuje też 22 werset. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Więc przed chwilą Paweł napisał, że prawo nie może dać życia. Teraz pisze, że prawo zamknęło wszystko pod grzech. czy właściwie pismo, tutaj używam słowa pisma, ale chodzi o pismo, które właśnie stawia wymagania, że to one zamykają pod grzech wszystkich ludzi. I to jest taki czasownik, który oznacza zamknięcie z wszystkich stron. To jest czasownik, którego Łukasz Ewangelista użył, opisując złapanie ryb w sieci. Więc chodzi o takie właśnie zamknięcie, tak jakby ludzie byli zamknięci jak ryby, które wpadły do sieci. I to był Boży plan dla Żydów, ale taki też był Boży plan i jest dla pogan, dla ludzi z wszystkich narodów. Bo Paweł mówi, że wszystko było poddane grzechowi. Więc nie mówi tylko o Żydach, mówi też o poganach. Tym bardziej, że pisał do pogan, pisał do kościołów w Galacji, nie pisał do kościołów, do Hebrajczyków, do kościołów w Izraelu. I bardzo podobnie także opisuje to list do Rzymian 11:32. Rzymian 11:32. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. I tam w tym dłuższym fragmencie Paweł właśnie pisze i o Żydach, i o poganach. Pisze, że jedni i drudzy byli nieposłuszni Bogu i dla jednych i dla drugich ratunek jest w Bożym miłosierdziu. Czyli to, o czym też mówi druga część 22 wersetu. Że obietnice spełnią się na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. I po tych odpowiedziach na dwa pytania Paweł przechodzi do opisu tego, kim byliśmy i kim jesteśmy. Najpierw, kim byliśmy pod prawem. Werset 23. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu, aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tu znowu podobny obraz zamknięcia. Tym razem prawo jako taki strażnik więzienny. Jako ktoś, kto strzeże skazańców. Zwykle używało się tego słowa, kiedy opisywało się otoczenie miasta przez jakąś armię, kiedy odcinało się dostęp czy możliwość ucieczki ludziom w tym mieście. No to tu też chodzi o właśnie takie pozbawienie możliwości uwolnienia się z tego zamknięcia. Jest na to tylko jeden sposób. Paweł mówi, że to zamknięcie było zanim przyszła wiara i trwało aż do objawienia się tej wiary. I to nie chodzi o to, że przed prawem w ogóle nikt nie wierzył, albo że jak było prawo, zanim Chrystus przyszedł, to jeszcze nikt nie wierzył, no bo Abraham uwierzył, zanim było prawo. Było wielu Żydów, którzy wierzyli w Boga, polegali na swojej wierze, zamiast polegania na prawie. Ale Paweł tutaj ma na myśli konkretną wiarę, wiarę w Chrystusa, którego przedstawia Ewangelia. Wiarę w to, że Jezus uwalnia z przekleństwa prawa, jak czytaliśmy tydzień temu w poprzednim fragmencie. Wiara w to, że On wykupił nas z niewoli grzechu. Że On uwalnia z tego potrzasku, w którym trzymało nas to prawo. Dlatego, że sam wypełnił to prawo w nasze miejsce. I w nasze miejsce oddał swoje życie. Że zapłacił cenę, której nikt z nas nie był w stanie zapłacić. Której Bóg wymagał za nasze grzechy. I to jest coś, co zostało objawione wraz z przyjściem Jezusa. Nie było tak znane wcześniej, zanim Jezus nie przyszedł. W Starym Testamencie wierzący nie wiedzieli o odkupieniu w Jezusie, dlatego Paweł mógł napisać, że ta wiara nie była jeszcze wtedy objawiona. Ale przyjście Jezusa nie sprawiło jeszcze, że wszyscy automatycznie wychodzą z tego zamknięcia, więc te słowa dalej są aktualne dla tych, którzy jeszcze chodzą po ziemi, którzy nie zaufali Jezusowi. Więc to jest opis ludzi dzisiaj także, którzy są pod strażą prawa. Wielu nawet nie wie tego, że są w zamknięciu. Korzystają ze swobód, cieszą się wolnością jakąś finansową, społeczną, obywatelską, ale w istocie są w zamknięciu. Więc to nie chodzi tylko o przyjście wiary wtedy, kiedy przyszedł Jezus, tak historycznie, że wtedy przyszła wiara i wszyscy teraz wychodzą z więzienia. Prawo dalej pełni swoją rolę stróża, tego strażnika. Dalej ma władzę nad wieloma ludźmi. Nad tymi, którzy nie widzą tego, że prawo nie służy wcale do tego, żeby osiągnąć życie wieczne. Którzy może nawet wiedzą, że są grzeszni, ale próbują się wydostać z tego zamknięcia w oparciu o swoje siły, uczynki. I jeszcze bardziej są uwięzieni. Pogrąża ich to, co mają nadzieję, że ich uwolni. taką rolę prawa pokazuje jeszcze kolejny obraz, werset 24. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Tu w niektórych przykładach, w części przykładów, zamiast pedagog jest użyte słowo przewodnik, wychowawca, opiekun. Natomiast chodzi o takiego sługę, bo tu chodzi o rodziny, które były bardziej zamożne, które mogły kogoś zatrudnić, jakiegoś niewolnika, do tego, żeby taka osoba opiekowała się ich dziećmi, konkretnie chłopcami, w takim wieku mniej więcej od 6 do 16 lat, zanim weszły te dzieci w dorosłość. To nie był nauczyciel taki w szkole, to był bardziej wychowawca. Zresztą nawet jednym z jego zadaniem było prowadzenie dzieci do szkoły i z powrotem ich odprowadzanie. Ale bardziej jego zadaniem było nadzorowanie tych dzieci, pilnowanie, żeby były posłuszne. Więc chodziło o taką dyscyplinę, często surową dyscyplinę. Nawet są takie starożytne grafiki gdzieś w różnych miejscach, które pokazują tego pedagoga jako mężczyznę albo z laską, albo z luzgą w ręku. Co pokazuje, że to była osoba, która stosowała surową dyscyplinę. I ta surowość i ta dyscyplina, one sprawiały, że ci chłopcy, oni czekali na dzień, kiedy w końcu wyjdą spod władzy tego pedagoga. Kiedy w końcu będą dorośli. I prawo ma podobną rolę. Ono nadzoruje, dyscyplinuje, ono jest surowe, ale w pewnym sensie to jest pozytywna dola, no bo to ujawnia ten grzech. To pokazuje, co jest dobre, co jest złe, ale przede wszystkim, bo to nie jest koniec, przede wszystkim ma nas doprowadzić do Chrystusa. Dlatego niektóre właśnie tłumaczenia używają słowa przewodnik, pokazując, że to jest ten cel przyprowadzenia kogoś do Chrystusa, żeby z wiary być usprawiedliwionym. I ta rola prawa ma bardzo praktyczne przełożenie, ma wręcz kluczowe znaczenie w dzieleniu się Ewangelią. Bo skoro tak, skoro prawo jest przewodnikiem do Chrystusa, to należy go używać w dzieleniu się Ewangelią. To też jest zgodne z taką zasadą, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. I Bóg daje nam narzędzie, które może człowieka ukorzyć. I zrobi to wtedy, kiedy człowiek przyjrzy się dokładnie w tym prawie. My to widzimy chociażby na przykładzie celnika i faryzeusza w świątyni. Tych dwóch osób, które modliły się, ale jeden z nich, faryzeusz, myślał, że dobrze mu idzie przestrzeganie przekazań, więc dziękował Bogu, że jest taki porządny. A drugi z nich właśnie miał świadomość tego, że był grzeszny. I tylko prosił, bądź miłościw niegrzesznemu. I on został usprawiedliwiony. Myślę, że często ludzie mają podobne podejście, co ten faryzeusz. Myślą, no, idzie mi w miarę dobrze. Ale jeżeli tak, to nawet nie wiedzą o tym, że są uwięzieni przez prawo. Tak było z jeszcze jednym człowiekiem, którego opisuje Ewangelia. Kilka Ewangelii. Bogaty młodzieniec. Człowiek, który zapytał Jezusa, jak odziedziczyć życie wieczne? Co ma zrobić, żeby to osiągnąć? Jezus nie powiedział mu, super, że jesteś, uwierz we mnie, to wystarczy. Albo, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan, uwierz w to. Tylko dał mu przekazania. To tak aż dziwnie brzmi. Ale właśnie skonfrontował go z przykazaniami, żeby pokazać jemu, że wcale nie jest w stanie wypełnić tych przykazań. Wiemy, że uważał, że jest w stanie i to był jego problem, dlatego nie zobaczył potrzeby Zbawiciela, bo nie zobaczył, że jest w takim stanie, który potrzebuje ratunku. Ale te przykłady, myślę, że one mogą nas skłaniać do tego, żeby właśnie używać prawa w dzieleniu się Ewangelią. Możemy kogoś zapytać, czy uważa, że jest dobrym człowiekiem. I wiele osób powie, że tak, jestem dobrym człowiekiem. To możemy użyć wtedy, tak jak Jezus, tego prawa, tych przekazań. I nie tylko, czy cudzołożyłeś, ale czy porządliwie patrzyłeś na drugą osobę. Nie tylko, czy zabiłeś, bo pewnie niewiele osób takich spotkamy, ale czy gniewałeś się na kogoś w swoim życiu. Nie tylko, czy coś ukradłeś, ale czy zazdrościłeś komuś tego, co posiada. Ja byłem winny wszystkich tych rzeczy. I Bóg posłużył się tym poczuciem winy, żeby właśnie przyprowadzić mnie do Chrystusa. Czyli użył prawa jakiegoś takiego światła, które pokazało brud w moim życiu. Ale to nie jest właśnie koniec. Nie możemy zapomnieć o wskazaniu na Chrystusa. Żeby nie skończyło się tylko na takim moralizowaniu. Czasem na tym kończy się niestety świadectwo Kościoła w tym świecie. Że Kościół mówi, to jest złe, to jest grzech, aborcja jest zła, chciwość to grzech, homoseksualizm jest zły, kłamstwo to grzech. I to jest prawda. A to nie jest wszystko, co ludzie muszą usłyszeć. Bo to nie jest całość tego przesłania, które mamy dla świata. Naszym przesłaniem jest Ewangelia o Chrystusie, który jest odpowiedzią na złamanie prawa. Więc tak ludzie muszą rozumieć, że złamali prawo, ale potrzebują usłyszeć, że jest ktoś, kto może ich uratować. To jest coś, czego ja nie widziałem przez wiele lat. Ja miałem świadomość jakąś tam grzechu, ale dopiero kiedy usłyszałem ze zrozumieniem w końcu Ewangelię, to ten kamień, ten ciężar spadł z mojego serca. Więc dobrze jest to pokazywać, jak Chrystus może uwolnić z więzów prawa, choć czasem ktoś może odejść, tak jak odszedł ten bogaty młodzieniec. Nawet nie usłyszał o Bożej łasce. Po prostu miał problem przyznać z tym, że ma problem z posłuszeństwem Bogu i odszedł zasmucony z tego powodu. To samo stosuje się do rozmów z dziećmi. Dzieci też potrzebują widzieć i prawo, i łaskę. Potrzebują widzieć i słyszeć, co jest dobre i co jest złe, ale potrzebują też słyszeć, że jest ktoś, kto wziął na siebie ciężar grzechu. I zrobił to, żeby uratować tych, którzy widzą, że sami go nie uniosą. Którzy wierzą, uwierzą, że tylko Jezus jest w pełni sprawiedliwy. I w końcu o tej relacji między prawem a Chrystusem musimy pamiętać my sami. Jak mówi 25 werset, gdy przyszła wiara, nie jesteśmy już pod pedagogiem. Nie jesteśmy już pod prawem. Prawo nie trzyma nas pod strażą. Przykazania nie mają tej mocy, żeby nas potępić. Tak jak też, kiedy przechodziliśmy przez listy Jana, to widzieliśmy, że Boże miłosierdzie jest większe niż nasz grzech. Jeżeli nasze serce nas oskarża, to Bóg jest większy niż nasze serce. To nie znaczy jeszcze, że przekazania nie mają znaczenia, teraz, kiedy jesteśmy w Chrystusie. W tym obrazie, kiedy był ten pedagog i chłopcy, kiedy oni wyrastali spod opieki pedagoga, to nie było tak, że teraz hulaj dusza, piekła nie ma, możemy się buntować. Po prostu stawali się dorosłymi, odpowiedzialnymi dorosłymi, dlatego że byli wychowani przez to prawo. I podobnie my zostaliśmy przez wiarę, dorośliśmy w Jezusie do tego wieku, w którym możemy przestrzegać przykazań. To wcześniej nie było możliwe. Prawo miało nad nami władzę, grzech miał moc w naszym życiu, ale kiedy przychodzi wiara, jesteśmy już pod łaską. I Chrystus żyje w nas i uzdalnia nas do tego, żebyśmy mogli przestrzegać przekazań. I również o tym mówi kolejna część, ostatnia część tego rozdziału. Wersety 26-27. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Wcześniej byliśmy uwięzieni przez prawo. Kiedy uwierzyliśmy, zostaliśmy uwolnieni i staliśmy się synami Bożymi. To znów ta analogia do tego pedagoga i dzieci. Kiedy dzieci wychodziły spod opieki pedagoga, stawało się synami. Dlatego też ma znaczenie, że Paweł używa tutaj rodzaju męskiego synowie, bo to też wiąże się z dziedzictwem, z prawem dziedziczenia. To synowie byli tymi, którzy otrzymywali dziedzictwo, majątek swojej rodziny. Ale Paweł mówi o wszystkich, niezależnie od płci. Natomiast mówi o wszystkich, którzy uwierzyli. Nie o wszystkich ludziach na świecie, że są synami Bożymi, ale wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa. To jest to, co sprawia, że człowiek staje się dzieckiem Bożym. Tak jak w Starym Testamencie czytaliśmy czasem, że Izrael jako naród jest synem Bożym, tak w Nowym Testamencie widzimy, że warunkiem bycia synem Bożym jest to, że wierzymy w Chrystusa. Dlatego, że to On jest jedynym w swoim rodzaju synem Bożym i możemy być synami Bożymi, kiedy jesteśmy w Nim, kiedy się z Nim znajdziemy. I właśnie prawo jest tym narzędziem, którego Bóg używa, żeby nas doprowadzić do tego miejsca. Więc przykazania są potrzebne i są pomocne, ale jako przewodnik na drodze do wiary w Chrystusa, na drodze do stania się dziećmi Bożymi. Czyli prawo samo nie mogło nas nimi uczynić, dziećmi Bożymi, ale pokazało problem i pokazało, że ratunek jest i potrzebujemy go w Chrystusie. A wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyłodziali się w Chrystusa. I to jest chrzest, który mówi przede wszystkim o byciu zanurzonym w osobie Jezusa, bo nie jest tak ważne tutaj zanurzenie we wodzie. To nie chrzest wodny sprawia, że należymy do Chrystusa. Zresztą cały ten list wziął się z tego, że byli ludzie, którzy uważali, że pewna praktyka, obrzezanie jest warunkiem zbawienia. Więc byłoby dziwne, gdyby teraz Paweł pisał, że inna praktyka, chrzest, jest warunkiem bycia w Chrystusie, bycia zbawionym. Więc chodzi o zanurzanie w osobie. Innymi słowy, chodzi o zjednoczenie, o taką unię z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. O to, że Jezus przyjął karę na siebie za nasze grzechy i że nam została przypisana Jego sprawiedliwość. I że to dzieje się właśnie przez wiarę. I oczywiście Paweł pisał do wierzących w Kościele, więc oni byli pewnie ochrzczeni, więc mógł napisać, że wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni, przyodzialiście się w Chrystusa, no bo jeżeli byli ochrzczeni, to byli wcześniej zbawieni. Tak? Chrzest jako ten obraz tego, co już wydarzyło się w duchowej rzeczywistości. Więc zanurzeni w Chrystusa są ubrani w Chrystusa. To jest taki obraz pewnej szaty. Znów prawdopodobnie nawiązanie do takich praktyk rzymskich, do takiej ceremonii wejścia w dorosłość. Kiedy młody chłopak wychodził spod opieki tego pedagoga, dostawał specjalną szatę, taką togę. To taki strój, który zastępował jego wcześniejsze jakieś dziecięce ubranie. To też pokazywało, że staje się dorosłym. A równocześnie pociągała za sobą prawa i odpowiedzialność. Czyli nie był już traktowany jako dziecko, ale miał i prawa, i odpowiedzialność jako dorosły. I tą szatą, którą my otrzymaliśmy, jest sprawiedliwość Chrystusa. Otrzymujemy dzięki temu też prawo nazywania się dziećmi Bożymi. Otrzymaliśmy, dostajemy wiele błogosławieństw, ale również to jest odpowiedzialność. I to widzimy, bo Paweł używa podobnego zwrotu w kilku innych miejscach o takim oblekaniu się, ubieraniu w Chrystusa. I tam właśnie łączy to z posłuszeństwem i z takim przemienionym życiem. Na przykład listy do Rzymian 13-14. To jest taki fragment, gdzie Paweł pisze o takim pobożnym, trzeźwym życiu. Rzymian 13-14. Rzymian 13-14. Ale obleczcie się w Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Paweł pisze to do wierzących. Pisze to do osób, które już wcześniej przyudziały się w Chrystusa. Natomiast to pokazuje, że to nie jest tylko jakieś jednorazowe wydarzenie. To jest takie stałe wezwanie, żeby upodabniać się do Chrystusa. Żeby na nowo cały czas odrzucać stare postępowanie. Żeby nie poddawać się rządom naszego ciała, ale żeby odnawiać się na obraz tego, który nas stworzył. To z kolei słowa z innego miejsca, gdzie Paweł też pisze o podobnej rzeczy, Kolosan 3:10. Jest ciekawe, że i w Galacjan, i właśnie w Kolosan, gdzie też Paweł pisze o tym oblekaniu się w tego, który nas stworzył, on łączy to z tym, że w Chrystusie nie ma podziałów. Zobaczmy to w Galacjan 3:28. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. I właśnie w Kolosan 3:11 jest podobnie. Też Paweł pisze, w odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Czyli wszyscy jesteście jedno w Chrystusie, a Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Myślę, że oczywistym powodem takich spółek były sugestie, że poganie muszą być obrzezani. To było to nauczanie, z którym przyszli ci fałszywi bracia. I Paweł tutaj mówi wyraźnie, że nie ma już podziału na Żydów i pogan. Ale są jeszcze dwie kategorie, o których mówi. że nie ma ni wolnika, ani wolnego i nie ma ni mężczyzny, ani kobiety. I możliwe, że to jest takie nawiązanie do pewnej tradycyjnej żydowskiej modlitwy, do modlitwy, którą odmawiali Żydzi, mężczyźni żydowscy. To nie jest modlitwa z Biblii, ale z tradycji żydowskiej. Oni modlili się takimi słowami. Błogosławiony jesteś Ty, Panie Boże nasz, Król Świata, że nie uczyniłeś mnie poganinem, nie uczyniłeś mnie niewolnikiem, że nie uczyniłeś mnie kobietą. To brzmi tak pogardliwie. Niekoniecznie było oznaką pogardy. Istotą tej modlitwy mogło być coś innego. Mogło być to, że poganie nie dostali prawa mojżeszowego, że niewolnicy mieli ograniczoną wolność religijną, a kobiety też były zwolnione z części przykazań. Nie były obrzezywane, nie musiały chodzić na święta do Jerozolimy. Więc to była modlitwa, która prawdopodobnie wyrażała to, że jako mężczyzna on miał możliwość przestrzegania wszystkich przykazań. Czyli modliła się tak osoba, która miała taką pełną odpowiedzialność trzymania się tradycyjnych praktyk religijnych. I taki status prowadził wielu Żydów do wywyższania się nad innymi. A tak naprawdę byli przez to jeszcze bardziej uwięzieni. Bo im więcej obowiązywało ich przykazań, no to tym większa była ich wina, jeżeli tego nie dobili. Więc zamiast się szczycić z tego, powinni byli w ten sposób zobaczyć, że to wskazuje im na potrzebę Zbawiciela. Tu przy tym jeszcze ważny komentarz do tego wersetu. Oczywiście Paweł nie ma na myśli, że znikają wszelkie różnice między ludźmi, że mamy traktować siebie tak samo pod każdym względem. Bo Paweł w innych miejscach naucza, że Bóg ustala granice między narodami. Paweł pisze o innych poleceniach do mężczyzn, a innych do kobiet. Pisze też o relacjach między sługami a panami. Więc to nie może być takie wezwanie do zniesienia granic między państwami. To nie jest wezwanie do tego, żeby nie słuchać szefa w pracy, tak jakby Paweł chciał znieść wszelkie takie stosunki między pracownikiem a pracodawcą, szefem, podwładnym, panem i sługą. Paweł też nie naucza przez to, że kobiety mogą być pastorami, albo że płeć nie ma w ogóle znaczenia, że każdy może siebie utożsamić z taką płcią, z jaką uważa, że powinien, albo że w ogóle nie ma podziału na płci. Paweł mówi tutaj po prostu o tym, że jesteśmy jedno w Chrystusie, że mamy do Niego taki sam dostęp. W tym sensie jesteśmy jedno, wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, bo każdy ma taki sam dostęp do Boga. To też w kontraście do Starego Przymierza. Tam królami, kapłanami byli mężczyźni. W Nowym Przymierzu wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Więc nie ma różnic w kwestii zbawienia. To jest ten temat, o którym Paweł tutaj pisze, a nie jakieś inne różnice, które dzisiaj ludzie także wykorzystują, mówiąc, no właśnie, nie ma takich różnic, więc możemy wszyscy być, kim chcemy. Więc wszyscy, którzy są w Chrystusie, są sobie braćmi, siostrami. W pracy możesz zarządzać setkami ludzi, ale w Chrystusie jesteś na tym samym poziomie, co wierzący, który może jest akurat bezdomny. Więc nie ma podziału na wyższych, ani niższych w Królestwie Bożym. W sensie dostępu do Boga. Więc wszyscy jesteśmy potomkami Abrahama, jak mówi 29 werset, dziedzicami według obietnicy. Paweł tutaj podsumowuje dyskusję, którą wcześniej zaczął w wersecie 7, że napisał tam, że synami Abrahama są ci, którzy są z wiary. Czy wcześniej, kiedy pisał w 16 wersecie, że obietnica dana Abrahamowi dotyczyła Chrystusa jako jedynego potomka. No i teraz dlatego wszyscy, którzy są Chrystusowi, którzy są w Nim, są potomkami Abrahama, są dziedzicami według obietnicy. A w Bożym planie nie ma takich narzędzi, które byłyby zbędne. Wszystko ma swój cel. Swój cel ma też prawo, chociaż usprawiedliwienie jest z wiary, więc prawo nie jest po to, żeby sięgnąć po nie i w oparciu o nie być zbawionym, ale mamy do niego sięgnąć, żeby zobaczyć swoją winę. Więc Bóg daje prawo, żeby zamknąć nas w tej niewoli grzechu, żeby pokazać nam to, że potrzebujemy innego Zbawiciela poza samym sobą. i żeby to Boże obietnice były tym, co daje nam zbawienie na podstawie wiary. Więc prawo pracuje w harmonii z Ewangelią. Ale będzie tak tylko wtedy, kiedy korzystamy z niego tak, jak Bóg zamierzył, zgodnie z przeznaczeniem. Bo jeżeli będziemy chcieli się wspinać do nieba po szczeblach prawa, przykazań, to spadniemy na pierwszym szczeblu. Będziemy jeszcze bardziej uwięzieni i poobijani. Więc każdy musi sobie zadać i odpowiedzieć na pytanie, czy prawo wykonało w nas pracę, do którego zostało powołane, do której zostało powołane. Czy prawo skruszyło twoje serce tym, że nie jesteś w stanie go wypełnić? Dlatego, że Bóg przychodzi z Ewangelią do tych, którym prawo skruszyło ich serce. I wtedy stajemy się synami Bożymi przez wiarę Chrystusa. Byliśmy zniewoleni, teraz jesteśmy ubrani w Jego sprawiedliwość. Jesteśmy pojednani z Bogiem, a wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie. Amen.